Otwieramy Ewangelię Mateusza. 5 rozdział. Ewangelia Mateusza. 5 rozdział. Dzisiaj będziemy rozważali fragment od 43 do 48 wiersza. To są ostatnie wiersze tego 5 rozdziału. I jednocześnie ostatni z tych fragmentów, który zaczyna się tym stwierdzeniem, że słyszeliście, iż powiedziano wam, a ja wam powiadam. Takie stwierdzenia, przypominam, zawarte są w tej pierwszej części tego kazania na górze. Też przypominam, że rozważamy te nauki Jezusa Chrystusa, w których on pokazuje, czego oczekuje od swoich dzieci i od obywateli swojego królestwa. Tak? Pamiętajcie, Ewangelia Mateusza przedstawia Jezusa Chrystusa jako króla. On się narodził jako król, on przyszedł jako król, został obwieszczony jako król, zwiastował królestwo jako król i teraz mówi do tych, którzy chcieliby ewentualnie, bo mają taką możliwość, on powołuje do tego królestwa, chcieliby wejść do jego królestwa, zwiastuje im, czego on oczekuje od obywateli swojego królestwa. I powiedzieliśmy sobie, że już na początku tego zwiastowania bardzo wysoko Pan Jezus postawił poprzeczkę, ponieważ powiedział im, tak jak może niektórzy pamiętają, w 20 wierszu, to mamy zapisane 5 rozdziału, że jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Więc nawet nie ma mowy o tym, żeby się znaleźć w Królestwie Niebios, jeżeli czyjaś sprawiedliwość nie jest obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie. I tak jak powiedzieliśmy, dla ludzi, którzy słuchali go, to musiało być dość szokujące, bo faryzeusze i uczeni w piśmie w tamtych czasach, no to byli tak, to tak jak teraz papież, tak? To tak jakby ktoś powiedział, no jak nie będziesz w katolickim kontekście, tak? Jakby ktoś powiedział, jak nie będziesz tak święty jak papież, to nie wejdziesz do Królestwa Niebios. No to już, prawda, no to jest poprzeczka postawiona bardzo, bardzo wysoko. Oczywiście mówiliśmy o tym, iż Pan Jezus odnosi się tutaj do, nie do czynów jako takich, ale do podejścia do relacji z Nim. Że nie chodzi mu o to, aby czynami sobie zapracować na wejście do Królestwa Niebios, ale relacją z Nim. I wszystkie te nauki, które on tam przekazuje, nacisk jest położony na relacje. Zaczynamy nasz kontakt z Bogiem od relacji, od budowania relacji z Nim i utrzymujemy kontakt z Bogiem dzięki utrzymaniu bliskiej, osobistej relacji z Nim. Tak jak tutaj Jules mówił, tak? Jak z Ojcem, jak z Panem, jak z Królem, jak ze Zbawicielem, jak dalej się dowiadujemy w tej Ewangelii. I to jest główny element naszego kontaktu, naszego życia z Bogiem. Tak, czyny są ważne. Tak, prawo nie jest unicestwione. Pan Jezus o tym wszystkim mówił. Ale to prawo, te regulacje, te czyny, to wszystko ma służyć pomocniczo, aby tą relację z Bogiem utrzymać. My postępujemy jako chrześcijanie słusznie, nie żeby zarobić na Bożą relację, ale żeby po prostu ją utrzymać w dobrym stanie. Tak? To jest nasz cel. Dlatego chcemy słusznie postępować, bo wiemy, że niesłuszne postępowanie będzie wpływało negatywnie na naszą relację z Bogiem. A nie dlatego, że słuszne postępowanie nam pozwoli zarobić na tą relację. Albo utrzymać. My i tak ją mamy jako Boże dzieci. Więc wysoko Pan Jezus stawia poprzeczkę, ale też wyjaśnia, o co mu chodzi. Kiedy dochodzimy do tego ostatniego fragmentu tutaj, z tego 5 rozdziału, to kończy on się stwierdzeniem, które nie tylko dla Żydów, ale już dla każdego, kto czyta, musi wydawać się czymś w ogóle mocno kosmicznym, o ile można takiego stwierdzenia użyć. Bo 48 wiersz tego rozdziału mówi: bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. No to już jak coś takiego czytamy, to można by powiedzieć, no tutaj Panie Jezu, to już trochę cię poniosło. Bo no bądźmy poważni, no jak można coś takiego powiedzieć grzesznemu człowiekowi, tak? Bądźcie doskonali, tak jak Ojciec Niebieski jest doskonały. No przecież wiadomo, że my nie jesteśmy doskonali w ogóle, a już tak jak Ojciec Niebieski, no to absolutnie nie. A jednak Pan Jezus tak powiedział. Bądźcie doskonali, jak Ojciec Wasz Niebieski doskonały jest. Na nasze szczęście tutaj nie mamy już tej klauzuli, którą mamy w 5:20, bo inaczej nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Tego tu nie mamy dodane, bo inaczej wszystko byłoby pozamiatane już. Niemniej jednak wcześniej w 45 wierszu czytamy, abyście byli synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Więc jednak w tym fragmencie mamy coś, czego Bóg oczekuje od nas, abyśmy czynili, jeżeli chcemy zaliczać się do Bożej rodziny. I słuchajcie, Boża doskonałość jest czymś, czego Bóg oczekuje od swoich dzieci. Niczego mniej. Tak, to jest niesamowite stwierdzenie i tak wiemy z kontekstu całej Biblii i Nowego Testamentu, że Bóg nie oczekuje od nas bezgrzeszności. Ale doskonałość jest czymś, w co powinniśmy celować. Co powinno być naszym celem, zamiarem i dążeniem. Innymi słowy, ty możesz nie osiągnąć bezgrzeszności, na pewno nie osiągniesz bezgrzeszności, ale nie powinieneś nigdy obniżać swoich standardów. Innymi słowy, nie powinieneś nigdy powiedzieć w życiu, jako człowiek wierzący, no tym razem to mogę zgrzeszyć, bo przecież nie jestem doskonały. Absolutnie nie. Absolutnie zdecydowanie nie. Pan Jezus mówi, macie być tak doskonali jak Ojciec w niebie. Żyć doskonałym, świętym życiem. I to jest twój cel. To jest droga twojego życia. To są twoje dążenia, to są twoje priorytety. Mówiąc wprost, człowiek wierzący nie ma żadnego usprawiedliwienia, kiedy grzeszy. Nie możesz nigdy usprawiedliwić grzechu. Kiedy grzeszy, tak jak dalej czytamy w listach Jana chociażby, człowiek ma przyjść przed Boży tron i powiedzieć: Boże, przepraszam, zgrzeszyłem, przebacz mi to, nie chcę tego robić więcej. I tylko tyle. Nigdy, żadnej wymówki. Zgrzeszyłem, bo inaczej nie mogłem. Zgrzeszyłem, bo nie dałem rady. Zgrzeszyłem, bo po prostu no takie było wyjście. Zgrzeszyłem, bo nie jestem doskonały. Zgrzeszyłem, bo jestem grzesznym człowiekiem. Nie ma takiej opcji po prostu dla człowieka wierzącego, dla kogoś, kto jest w Bożym Królestwie. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest różnica między być bezgrzesznym, a żyć jakby się mogło być. Źle powiedziałem. Jest różnica między byciem grzesznym człowiekiem, a życiem, jakby się mogło być grzesznym człowiekiem. Tak, ty jesteś grzesznym człowiekiem z natury i będziesz grzeszył, ale masz żyć tak, jakbyś nie musiał grzeszyć, bo ty nie musisz grzeszyć. Po prostu twoje nastawienie zawsze powinno być: ja nie grzeszę. Dlatego Jan mówi, napisałem wam, abyście nie grzeszyli. A jeśli by ktoś zgrzeszył, tak, no to wtedy mamy Ojca, do którego możemy przyjść i On nam przebacza. Ale Bóg oczekuje od nas doskonałości. Nigdy człowiek wierzący nie może tłumaczyć się przed Bogiem ze swoich grzechów tym, że on jest grzeszny. Bo on oczekuje doskonałości. I za tą doskonałość Jezus Chrystus zapłacił na krzyżu Golgoty, jak dalej dowiadujemy się w Ewangelii. Jezus Chrystus po to umarł, żebyśmy byli doskonali, żebyśmy mogli żyć jako doskonali ludzie. I prawda jest taka, że jeżeli masz Ducha Świętego, to w każdej sytuacji życiowej, jako Boże dziecko, dzięki mocy Ducha Świętego, która jest w tobie, możesz postąpić doskonale. To jest tak jak w Starym Testamencie, słuchajcie, z zakonem. To jest niesamowita Boża konstrukcja. Ja się nigdy nie przestanę zdumiewać nad tym. Czy w Starym Testamencie Izrael mógł wypełnić zakon? Tak czy nie? Tak czy nie? Cały zakon. Czy cały zakon Izraelici mogli wypełnić? Wiemy w praktyce, że nie. Ale, to jest to, o co Michałowi tutaj chodzi, czy każdy z przepisów zakonu Izraelici mogli wypełnić? Tak. Słuchajcie, to jest niesamowita kombinacja. Nie było takiego przepisu w zakonie, na który Izraelita mógłby pokazać i powiedzieć, Boże, tu twoje wymaganie jest zbyt wysokie. Ja nie jestem w stanie tego zrobić. Nie było. Każdy z przepisów zakonu był wykonywalny dla Izraelity. Dla każdego. Dlatego Bóg mógł dać ten zakon. Bóg nie dał czegoś, czego oni nie mogli wykonać. A że całości nie mogli doskonale wykonać, to wynikało z ich grzesznej natury, bo zawsze gdzieś tam ktoś w czymś nie dostał w jakiejś tam sytuacji. Ale mogli. I dlatego Boże oczekiwania były słuszne. I tak samo jest w życiu naszym, jako ludzi wierzących. Tylko my mamy dodatkowy atut, za który właśnie Jezus Chrystus umarł, że nasza grzeszna natura jest pokonana, że grzech jest nam poddany przez zwycięstwo w Jezusie Chrystusie, że mamy Ducha Świętego, który daje moc, który otwiera nasze oczy na zrozumienie Bożego Słowa, czyli mamy wszystko, żeby móc żyć doskonale. Ale schemat jest taki sam w naszym życiu. Czy ty, jako Boże dziecko, możesz żyć doskonałym, bezgrzesznym życiem do końca swoich dni, od dzisiaj? Nie. Ale czy w każdej sytuacji, w której staniesz, możesz postąpić doskonale? Tak. To, że my nie będziemy bezgrzeszni, to nie wynika z tego, że Boże prawo, Boże oczekiwania są zbyt wygórowane. Nie, bo możesz. Bo masz Ducha Świętego, bo masz Boże Słowo, bo masz Bożą moc. Dlatego Bóg może oczekiwać doskonałości. Bóg może i oczekuje doskonałości od tych, którzy są w Jego Królestwie. I żeby to zobrazować, to Bóg tutaj nie bez powodu, oczywiście Bóg wszystko czyni, ma powód we wszystkim, co czyni, wszystko to się układa w piękną, sensowną całość. Bóg używa przykładu, który jest jednym z najwyraźniejszych sygnałów, że człowiek z Bożą pomocą może zrobić wszystko. I to jest miłość bliźniego. Nie tylko takiego bliźniego, który jest nam miły, ale miłość bliźniego, który jest naszym wrogiem, naszym przeciwnikiem, naszym nieprzyjacielem. Przeczytajmy od 43 wiersza. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie, czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Pan Jezus używa miłości do ludzi, ale do nieprzyjaciół, do tych, którzy są nam wrodzy, jako takiego ostatecznego wyzwania, można powiedzieć, które stawia przed obywatelami swojego królestwa. I mówi, jeżeli to potraficie robić, to będzie niesamowitym zwycięstwem i niesamowitym świadectwem w waszym życiu, że jesteście tak doskonali jak Bóg. I wy możecie to zrobić. Macie taką możliwość. Oczywiście tak samo jak w przypadku tego oko za oko, ząb za ząb, o którym żeśmy mówili ostatnio, jest wiele nieporozumień odnośnie tego, co tutaj jest powiedziane. Więc chciałbym, żebyśmy krótko rozważyli ten fragment i powiedzieli, o co tutaj chodzi. 43 wiersz mówi, słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. I o ile ta pierwsza część tego, co powiedziano, co cytuje tutaj Pan Jezus, będziesz miłował bliźniego swego, to znajdujemy w Starym Testamencie, w trzeciej Mojżeszowej mamy ten fragment, tutaj nawet odnośnik, przynajmniej moja Biblia ma 19 rozdział, tam jest wprost powiedziane, że będziesz miłował bliźniego swego. O tyle tej drugiej części, że będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego, w Starym Testamencie nie ma. Nie ma wezwania w Starym Testamencie, żeby Izraelici nienawidzili nieprzyjaciół. Nie ma takiego fragmentu. Możemy się zastanawiać, dlaczego Pan Jezus tu się odnosi do tego. Takim najprostszym wyjaśnieniem jest to, że Żydzi w czasach Pana Jezusa tak formułowali to przykazanie. Tak uczyli, po prostu. Że przyjaciela będziesz miłował, nieprzyjaciela będziesz nienawidził. Były grupy żydowskie, które wręcz włączały to przykazanie w takiej formie w swoich naukach. Więc prawdopodobnie Pan Jezus odnosi się tutaj do tego, nawiązując nie tylko do Starego Testamentu, ale też bezpośrednio do nauk, które były głoszone w tamtych czasach wśród Żydów. Żydzi zrobili sobie taką interpolację, prawda, że skoro no, przyjaciela mamy miłować, to nieprzyjaciela mamy nienawidzieć. No logiczne, prawda? Tylko że Bóg w swoim słowie czegoś takiego nie powiedział. To tak przy okazji jest takie ostrzeżenie dla nas, że nie wolno nam jako ludziom robić tego rodzaju logicznych wniosków, naszych logicznych wniosków na podstawie tego, co Biblia mówi, w kwestiach, o których Biblia nie mówi. Nie mamy takich uprawnień, słuchajcie, jako ludzie. A ludzie często to robią, tak? Skoro Bóg wybrał, jest napisane, że wybrał niektórych do zbawienia, to znaczy, że innych wybrał do potępienia, tak? No, ale Biblia nie mówi, że Bóg wybrał ludzi do potępienia. Tak, po ludzku to jest logiczny wniosek. Ale nie zgadza się z tym, co mówi Biblia. Więc to tak na marginesie, musimy być bardzo ostrożni, wyciągając logiczne wnioski w oparciu o naszą logikę odnośnie spraw, które w Biblii nie są powiedziane. Bo możemy iść w niewłaściwym kierunku. Żydzi tutaj poszli w niewłaściwym kierunku, chociaż wniosek był teoretycznie logiczny. Miłujemy nieprzyjaciół, więc nieprzyjaciół nienawidzimy. Tak, Stary Testament mówił o sytuacjach, kiedy Bóg nakazywał się Izraelitom wrogo odnosić do nieprzyjaciół. Na przykład, pamiętacie tą historię z Bileamem, Balakiem? Pamiętacie, król Moabu, Balak? Chciał, żeby Bileam przeklinał Izraela, no to nie wyszło do końca, więc potem Bileam podsunął pomysł Balakowi, że przez te związki z kobietami moabskimi, midiańskimi Izrael może zostać w jakiś tam sposób zneutralizowany i rzeczywiście tak się zaczęło dziać, że Izrael zaczął odchodzić od Boga, potem Boża interwencja nastąpiła i tam Bóg mówi wyraźnie, odnoście się wrogo do Midianitów i bijcie ich. Ale wyjaśnia zaraz dlaczego. Bo oni knują przeciwko wam, żeby was odciągnąć ode mnie. Kiedy Izraelici mieli wejść do Kanaanu i zdobyć ziemię obiecaną, Bóg też powiedział im wyraźnie. Macie wejść, macie się nie mieszać z ludami, macie wybić wszystkich co do nogi, macie zgładzić wszystkie te narody, macie być oddzieleni od nich. Dlaczego? Bo jeśli je zostawicie, to oni sprowadzą was na złą drogę. Więc są sytuacje, kiedy my mamy odnosić się wrogo do ludzi, do osób, do grup, które stanowią zagrożenie dla naszego duchowego życia. Tak samo jest zresztą w Nowym Testamencie. W listach Jana jest napisane, że jeśli ktoś przynosi złą naukę, to mamy go nawet co? Nie pozdrawiać, tak? Bo jeśli go pozdrawiamy, czyli życzymy mu powodzenia, no to przykładamy rękę do tego złego, co on robi. No bo jeśli ktoś głosi złą naukę i ja mu życzę dzień dobry, niech ci Bóg błogosławi, tak? No to co ja robię? No, jak mu ma Bóg błogosławić w tym, co on robi, to znaczy niech sobie nadal głosi, tak? Tą złą naukę. Także idea jest taka tutaj, jeżeli ktoś robi coś złego i to jest niebezpieczne, to nie masz mieć nic do czynienia z tym człowiekiem, nie masz go popierać, masz się wrogo do niego odnosić, popędzić go, mówiąc kolokwialnie. ale tylko w takich sytuacjach Biblia mówi, że mamy się odnosić wrogo do kogoś, ale nigdzie, że mamy go nienawidzić. Apostoł Paweł, tego Żyda fałszywego, Bar Jezusa, kiedy przeszkadzał w głoszeniu Ewangelii, to oślepił, tak, i powiedział, ty przewrotny, taki pełen tej i tam taki, powyzywał go, pogonił go, oślepił. Dlaczego? Bo on przeszkadzał w głoszeniu Ewangelii. Bo on przeszkadzał w nawróceniu, w działaniu Bożym ku nawróceniu kogoś, kto chciał słuchać Ewangelii. Więc tak są sytuacje, kiedy naród izraelski miał się odnosić wrogo do pewnych czynników. Są sytuacje, kiedy my mamy się odnosić wrogo, zdecydowanie do pewnych czynników. Kiedy one mają duchowy, negatywny wpływ na nasze życie. Ale nigdy nie mamy pozwolenia i Izrael nie miał pozwolenia, żeby nienawidzieć. Zawsze było miłuj. I to było w Starym Testamencie. Słuchajcie, zresztą, przykłady. Druga Mojżeszowa, 23 rozdział. To warto pokazać, bo o ile te fragmenty, o których wcześniej mówiłem, dość są znane, to te fragmenty może mniej. Druga Księga Mojżeszowa, 23 rozdział. Druga Mojżeszowa, 23 rozdział od 4 wiersza. Jeżeli napotkasz zabłąkanego wołu albo osła, kogo? Twego nieprzyjaciela. Odprowadź go zaraz z powrotem do niego. Jeżeli zobaczysz, że osioł twego przeciwnika upadł pod ciężarem, nie opuszczaj go, lecz dopomóż mu podnieść go. Co to jest? Miłość nieprzyjaciół. Przecież na tym polega miłość, tak? Że czynisz dobrze osobie, którą miłujesz. Widzisz, że twój nieprzyjaciel, twój przeciwnik potrzebuje pomocy, to nie ma znaczenia, że on jest twoim nieprzyjacielem czy przeciwnikiem. Twoim obowiązkiem jest okazać mu pomoc. To mówił zakon. I mamy inne fragmenty, już nie będziemy teraz czytać, ktoś będzie chciał, to potem mogę podać, ale mamy inne fragmenty, które mówią wyraźnie, że mamy okazywać miłość nieprzyjaciołom już w Starym Testamencie. Więc nie jest prawdą, że w Starym Testamencie Izraelici mieli nienawidzieć nieprzyjaciół. Mieli ich miłować tak samo, jak to jest przykazanie naszego Króla w Nowym Testamencie. Bo Bóg się nie zmienił, słuchajcie. Jego zewnętrzne zasady działania z nami w zależności od okresu były przez niego modyfikowane, ale to też nie dlatego, że stare się nie sprawdziły, czy były niedoskonałe. Dlatego, że on ma swój plan i on ma swój czas. Ale jego charakter się nie zmienił. Nigdy się nie zmieni. On jest doskonały. Więc zawsze był nakaz miłości do nieprzyjaciela. No i oczywiście, co to znaczy w praktyce? Żeby powiedzieć, co to znaczy w praktyce, musimy wiedzieć, co to znaczy miłować. I tutaj takim najlepszym fragmentem chyba w Nowym Testamencie, może nie najlepszym, bo jest dużo takich dobrych fragmentów na ten temat, ale jednym z najlepszych jest List do Rzymian, 13 rozdział, który pokazuje nam, na czym polega istota miłości. List do Rzymian, 13 rozdział od 8 wiersza. List do Rzymian, 13 rozdział od 8 wiersza. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej, kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Kiedy miłujesz bliźniego, a według tych słów, które z Mateusza żeśmy czytali, miłujesz nieprzyjaciela, to jest jedno pytanie. Czy czynię mu dobrze, czy czynię mu źle? jeśli mogę powiedzieć, że moje postępowanie w stosunku do Niego jest dobre, ma na celu Jego dobro, to oznacza, że Go miłuję. Spełniam ten warunek miłości. A jeszcze lepiej, jeszcze dokładniejsza miara jest, bo wiecie, to czy to jest dobre, czy złe dla Niego, to może być dla nas zwodnicze, tak? Bo zawsze sobie możemy wytłumaczyć, no to dla Jego dobra, tak? A to tak, ja to nie potrzebuję, ale dla Jego dobra to lepiej jak tak zrobić. Słucham? Tak, przyfasolę mu dla Jego dobra, żeby on tak go odrzeźwiło, prawda, to. Bo inaczej to do Niego nie dotrze. Ale tutaj Bóg daje nam jeszcze bardziej precyzyjne narzędzie, żeby określić, czy to jest miłość, czy nie. W 9 wierszu czytaliśmy, co zresztą jest przykazaniem, o którym wspominał też Pan Jezus, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. I tutaj już jesteśmy na takim gruncie, że nie ma żadnych nieporozumień. Innymi słowy, jeżeli traktujesz go tak, jak ty byś chciał być potraktowany, to znaczy, że go miłujesz. I wtedy wszystko jest jasne. Jeśli się zastanawiasz, czy moje postępowanie w stosunku do tego człowieka jest miłością, czy nie, bo wiecie, to nie jest kwestia sympatii, to nie jest kwestia tego, czy kogoś lubię, czy nie lubię. To są rzeczy dookoła tego, tak? Miłość to jest dużo więcej. Czy kogoś lubię, czy mam sympatię, czy antypatię, to są w ogóle inne rzeczy. Miłość polega na tym, że czynisz dobrze. Czynisz tak, jak uczyniłbyś sobie samemu. Więc jeżeli masz wątpliwości, to zadajesz sobie pytanie, czy gdybyś ty sam sobie miał w ten sposób zrobić, to zrobiłbyś, czy nie? Jeśli możesz powiedzieć, że tak, tak bym zrobił sobie, tak chciałbym, żeby mi ktoś zrobił, o. To znaczy, że ty robisz najlepiej, jak potrafisz. Według twojej najlepszej wiedzy. Możesz się mylić, ale według twojej najlepszej wiedzy ty okazujesz mu miłość, bo postępujesz z nim tak, jak postąpiłbyś ze sobą samym. A jeśli tutaj nie możesz na to pytanie tak odpowiedzieć, że jeśli o mnie chodzi, to ja nie, to ja inaczej bym jednak wolał siebie potraktować. To znaczy, że może nie całkiem to jest postępowanie zgodne z miłością. I oczywiście słyszymy, bracia i siostry, różne interpretacje czasami co do tego miłuj bliźniego jak siebie samego. Kiedyś słyszałem taką nawet zupełnie odjazdową, że żeby miłować kogoś, to trzeba najpierw nauczyć się miłować siebie. Tak? Bo jeśli nie wiesz, jak siebie miłować, to nie będziesz umiał innych miłować. To już w ogóle jest odjazd. Dlaczego? Bo my bardzo dobrze wiemy, jak siebie miłować. Tak? To jest nasz domyślny tryb działania. My się rodzimy w takim trybie. Miłujemy siebie. Po prostu. Bo każdy człowiek, tak, nam się mogą pewne rzeczy nie podobać odnośnie nas samych, tak? Nie wiem, nasz nos, nasz charakter, nasze włosy, nasze oczy mogą się nam nie podobać. Ale to, że nam się nie podobają, to też świadczy o tym, że my siebie miłujemy. Bo chcielibyśmy wyglądać lepiej, tak? Chcielibyśmy się poprawić. Więc nawet jeżeli coś ci się nie podoba, to też jest w sobie, to też jest świadectwem tego, że ty siebie miłujesz. Że ty jesteś egoistyczną istotą. Że ty w siebie stawiasz w centrum. I to ja, najlepsze dla mnie, najdogodniejsze dla mnie, najwygodniejsze dla mnie, to jest nasz domyślny tryb. Nikt nie musi człowieka uczyć, jak siebie miłować. Pan Jezus tego faktu używa właśnie, mówiąc o tym, że masz innych miłować tak jak siebie. Bo Pan Jezus wie, Bóg wie, że ty siebie doskonale wiesz, jak miłować. Ty wiesz, co jest Czasami ci się wydaje, że wiesz, ale masz świetne pojęcie, czego ty byś chciał. Jakich najlepszych elementów od życia ty byś oczekiwał. Gdzie, jak masz coś wybrać, który kawałek ciasta chciałbyś, żeby tobie przypadł z tego, co tam leży na stole. Ty doskonale wiesz. Ten z orzeszkiem. I Pan Jezus mówi, tak jak ty wiesz, który kawałek dla ciebie byłby najlepszy. Tak masz się odnosić do bliźniego, w tym nieprzyjaciela. Więc mamy narzędzia, bracia i siostry, mamy moc. Biblia mówi, że boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wszystkim. Mamy wszystkie narzędzia, aby być doskonałymi tak, jak nasz Ojciec jest doskonały. I tak, oczywiście, nie możemy celować w to, co niektóre grupy też i są takie, które głoszą, że możemy żyć bez grzechu i nawet sobie liczą, ile to oni już tygodni bez grzechu przeżyli, prawda? Oczywiście, że nie o to chodzi, to jest głupota i to jest pójście przeciwko temu, co mówi Biblia. Nie możemy oczekiwać bezgrzesznego życia, ale nie możemy się tłumaczyć z naszych grzechów i w każdej... Życie z Bogiem polega na rozważeniu każdej konkretnej sytuacji, przed którą stoimy, słuchajcie. Po prostu. Co w tej sytuacji ja mam zrobić, żeby postąpić słusznie? Jak w tej sytuacji ja mam postąpić, żeby okazać miłość mojemu przeciwnikowi? W tej konkretnej teraz sytuacji, przed którą ja stoję. I to jest odpowiedź, tej odpowiedzi powinniśmy szukać. I Pan Jezus tutaj mówi po prostu, słuchajcie, oczywiście, że to jest trudne, ale to nie jest niemożliwe. Możemy być doskonali, możemy okazywać miłość naszym nieprzyjaciołom, możemy postępować z nieprzyjacielem tak, jak chcielibyśmy, żeby z nami postępowano. Tego od nas po prostu Bóg oczekuje. I to jest możliwe, słuchajcie, bo Jezus Chrystus za to umarł. I to jest to, co ja często staram się powtarzać i zawsze będę powtarzać, słuchajcie. Życie z Bogiem nie jest skomplikowane. Ono jest proste. Boże zasady są bardzo proste, ale są trudne. Proste, ale trudne. Ale dlatego Jezus Chrystus umarł, żebyśmy mogli te trudności przezwyciężać. I skoro On umarł i powiedział teraz przez moją śmierć i moją sprawiedliwość i moją ofiarę możecie żyć tak, jak ja chcę, żebyście żyli, to znaczy, że możemy. Bo jeśli nie, to znaczy, że Pan Jezus kłamie. Albo umarł za coś, co jest teorią. A Pan Jezus nie umarł za teorię, słuchajcie. Chyba nikt nie powie, że Bóg wymyślił doskonały plan, posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na krzyż, a potem, ops, to tylko teoria. W praktyce nie działa. Jezus Chrystus nie umarł za teorię. Skoro uznał za stosowne, że trzeba iść i umrzeć na krzyżu, żebyśmy my mogli żyć doskonałym życiem przed Bogiem Ojcem, to znaczy, że możemy nim żyć. Bo jeżeli mówimy, że nie, to znaczy, że mówimy Bogu w twarz po prostu piękna teoria, ale to nie działa. Ale to nie jest teoria. I za każdym razem, kiedy stoisz przed jakimś dylematem i zastanawiasz się, czy możesz zgrzeszyć, czy nie możesz, bo to jednak nie, bo to nie ma siły się oprzeć pokusie, to jest za dużo, to przypomnij sobie to. Czy Jezus Chrystus umarł za teorię, czy za rzeczywistość? Za prawdę. On umarł za prawdę. Więc jeżeli mówi, bądźcie doskonali, to bądźmy doskonali w każdej kolejnej codziennej decyzji, jaką podejmujemy. A jeśli się czasami nie uda, nie tłumaczmy się. Przyjdźmy przed Jego tron, prośmy o przebaczenie i idźmy dalej bez tego już. Ale nasze nastawienie powinno być na doskonałość, bo On oczekuje doskonałości od swoich dzieci. Za to umarł na krzyżu Golgoty. Amen.